Poranny gość Radia Rodzina.
Nasz gość spóźniony, ale my nie chcemy się spóźnić ze własnym zdrowiem, stąd nasze spotkanie. W studiu już dotarł dr Paweł Wróblewski, szef wrocławskiego sanepidu i prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, szczęść Boże, przepraszam, jeżeli myślimy, że tylko prawdziwa ludzka głupota wygra sztuczną inteligencją, to nie, jest konkurencja, inteligentny system transportu wrocławski. Na GPS-ie Google była 8, dojechałem 8:20, nawet Google sobie z nim nie daje rady.
Dziękujemy za to wytłumaczenie, panie doktorze. Kolejna fala COVID-19 naciąga do Europy. Jak się okazuje, ponad 28 tysięcy potwierdzonych przypadków. Takie informacje podaje sanepid. Jak wygląda to w regionie u nas?
No, obserwujemy tą samą tendencję. Rzeczywiście co najmniej od miesiąca te zwyżki zachorowań są znaczące, ale no też tego się spodziewaliśmy. Nastaje ochłodzenie, nadciąga jesień, okres infekcyjny, wracamy do szkół, no i to jest niestety naturalna konsekwencja w tej chwili, no, można powiedzieć, natury.
Ile mamy tych przypadków na dzień dzisiejszy? Ma pan takie dane?
No, monitorujemy je praktycznie codziennie w cyklach dwutygodniowych, więc rzeczywiście to już jest, jeśli chodzi o obszar naszej stacji, kilka tysięcy zachorowań nawet w ciągu ostatniego tygodnia, ale no, nie panikujmy. No, tak jak
ale COVID nie powiedział ostatniego słowa, rozumiem.
To znaczy, takie obserwacje. COVID powiedział ostatnie słowo i ono się pokrywa z tym, o czym mówiliśmy w czasie walki z pandemią. On zostanie już z nami na zawsze. Okay. Tak więc obok grypy, RSV i innych popularnych wirusów mamy COVID. Przyzwyczajmy się do niego, zżyjmy się z nim, zrozummy i opanujmy.
Z jakim wariantem dzisiaj mamy do czynienia?
No to w tej chwili oczywiście dalej Omikron, bardzo poetycka nazwa, Nimbus, nie wiem kiedy skończą się pomysły tych nazw, natomiast trzeba przyznać, że choć dosyć ekspansywny, nie jest aż tak groźny, jeśli chodzi o objawy.
Ja czytałam o jakimś Nimbusie, Stratusie, który wywołuje takie objawy jak żyletki w gardle.
To znaczy generalnie właśnie w tej chwili dominują objawy z górnych dróg oddechowych, to jest dobra informacja, bo rzeczywiście największe problemy, jak pamiętamy, dawał te warianty, które atakowały bezpośrednio płuca. No tu po prostu chorujemy na gardło, gorączkujemy. Jak już chyba wszyscy są do tego przyzwyczajeni, na pomocą szybkich testów możemy rozróżnić, co nam się dzieje. Leczenie, no niestety, objawowe. Natomiast oczywiście, jak zwykle, najskuteczniejszą metodą zapobiegania są szczepienia.
Ale to oznacza, panie doktorze, że my troszkę lepiej jesteśmy zaadoptowani do wirusa?
No poznaliśmy go, tak jak zresztą już wspominałem, przewidywaliśmy ten proces. On oczywiście jak grypa mutuje, oczywiście również broni się przed nami, stąd cały czas nawołujemy do tego, żeby zrozumieć ideę szczepień. To naprawdę nie jest żadne, to nie są żadne czary mary szkodliwe. W tej chwili rzeczywiście szczepionki są nowoczesnymi preparatami. Tam już nie ma tak naprawdę niczego, co mogłoby zagrozić naszemu życiu. Są naprawdę wysublimowane cząstki wirusów na bardzo bezpiecznych nośnikach. Tak więc nie bójmy się tego. Po prostu zrozummy, że albo zachorujemy na prawdziwą chorobę, która w zależności oczywiście od naszego stanu organizmu wywoła mniejsze lub większe skutki. Niestety rozsiejemy ją dalej, ponieważ przy tego typu objawach dostają dolary przeciwko orzechom, że większość z nas pójdzie do szkół i do pracy. No i on oczywiście będzie się rozprzestrzeniał, rozwijał, będzie miał możliwości mutowania. Jeżeli się zaszczepimy, od razu przygotujemy nasz organizm na nowego wirusa w ten sposób, że będziemy mieli gotowe przeciwciała, które przez okres lata nam zanikły. I w momencie, gdy tylko wniknie, zostanie natychmiast zaatakowany i jest duża szansa, że w ogóle nie rozwinie się choroba.
Ale COVID jest wciąż groźny, panie doktorze.
Gdzie jest groźny, bo dalej też trochę niepoznany. No,
ale możemy powiedzieć między innymi, że jest takim wirusem sezonowym. Falowym, bym powiedziała.
No ale to ma to związki z sezonem. Jak widzimy, rzeczywiście
jedna z drugą się nakłada.
Generalnie właśnie z grypą to okresy jesienno-zimowe obserwujemy. No, oczywiście te choroby występują również i w innych okresach, ale nie w takim nasileniu, który by w jakiś sposób zagrażał systemowi opieki zdrowotnej.
Fala, panie doktorze, w Europie i w Stanach była już kilka tygodni temu.
No kilka tygodni temu,
Ona do nas dopiero idzie.
Zawsze trochę z opóźnieniem do nas. To wszystko wiąże się oczywiście z ruchami ludności, ze powrotami z urlopów, z pewnymi przyzwyczajeniami społeczeństw, które się zmieniają. Także naprawdę tu kilka tygodni w te czy we w te nie ma jakiegoś większego znaczenia. Najważniejsze jest zrozumieć chorobę, zrozumieć ideę szczepień, nie bać się ich i po prostu stosować, no przynajmniej w przypadkach, które są wskazane.
A czym jest ten zespół objawów long COVID?
No to niestety są opisywane już w literaturze i badane przypadki jakby powikłań COVID-u, który po prostu się jakby przedłuża. To nie jest nic nowego, bo te poprzednie warianty wirusa czy SARS, tych, które jeszcze wcześniej z Chin do nas przyszły przed wielu laty, one również tak naprawdę, szczególnie w tych ciężkich przypadkach, przebiegały w taki sposób, że jednak na przykład te objawy płucne, one się długo wycofywały. One tak naprawdę nawracały, wycofywały się mniej więcej gdzieś po roku. I tu też mamy rzeczywiście te objawy jakby wydłużone, nie wiążemy ich bezpośrednio z samą infekcją, bo nie boli nas już gardło, ale to właśnie to popularne zmęczenie, tego typu osłabiony organizm.
Odpornościowy?
No, trudno powiedzieć, czy odpornościowy, bo ten układ odpornościowy działa i broni się też przez innymi wirusami. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w jakiś sposób ten wirus wpływa na właśnie nasz stan psychiczny. No trudno powiedzieć. Dzisiaj tak naprawdę łączy się jego szkodliwą działalność głównie z procesami zakrzepowymi. Mhm. Więc bardzo możliwe rzeczywiście to jest ten mechanizm, że jednak ten układ krzepnięcia wraca do normy w długi sposób. A charakterystyczne jest właśnie to, że jak pamiętamy z pandemii, ten COVID jakby trafiał w najsłabsze części naszego organizmu. Czyli tutaj generalnie myślę, że ten mechanizm jest nie tylko, no jeżeli ktoś ma słabe płuca, no to umierał po prostu z powodu zapalenia płuc.
Czyli nasz organizm jest ciągle w walce, osoby, które przeszły COVID?
Może nie tyle w walce, ile z pewnością w okresie regeneracji. I to myślę, że to jest taki mechanizm, stąd w zależności oczywiście od stanu zdrowia, od wieku, ten okres regeneracji trwa równie długo. Natomiast jak już wspomniałem, no, COVID dalej podlega badaniom, dalej naukowcy pracują nad tym, jakie objawy, jakie są mechanizmy działania tego wirusa i jak najlepiej z nim walczyć. No jak już wspomniałem, na razie jedyny, najlepszy, najskuteczniejszy pomysł to szczepienia.
No i ruszyły one najnowszą wersją preparatu przeciwko COVID-19. Kto w pierwszej kolejności powinien się zaszczepić, panie doktorze?
Jak już, no, jak wspomniałem, jak przy wszystkich chorobach infekcyjnych mamy wydzielone grupy ryzyka i te z pewnością powinny rozważyć w pierwszym rzędzie szczepienie, czyli generalnie osoby starsze, już schorowane, dzieci, osoby, które mają częsty kontakt z ludźmi. Tu na pewno warto rozważyć nie tylko szczepienie przeciwko COVID, ale też przeciwko grypie na przykład, bo po prostu żyjemy w społeczeństwie, w społeczności dosyć aktywnej, to wtedy rzeczywiście jesteśmy narażeni na zwielokrotnienie kontaktów i z drugiej strony my sami jesteśmy zagrożeniem, no bo jeżeli mamy silny organizm, złapiemy infekcję, chodzimy do pracy, czy do szkoły, czy do urzędów, no to zarażamy innych oczywiście. Natomiast no, kobiety w ciąży oczywiście, bo to też chodzi o bezpieczeństwo dziecka. Natomiast no, naprawdę myślę, że warto jakby zżyć się z tą tradycją, z tą taką można powiedzieć tradycją, że jednak w tym okresie jesienno-zimowym szczepimy się, jesteśmy zabezpieczeni, spokojnie funkcjonujemy, korzystając z uroków zimy.
Ale można się zaszczepić już w aptekach również. To też chyba dobry taki sygnał płynący.
No powiem tak, nawet chyba najłatwiej. Chyba pójść. Nawet najłatwiej.
A nie oczekiwać w długich kolejkach, jak to czasami bywa.
Bo w normalnym trybie powinniśmy, oczywiście musimy mieć receptę, no jak weźmiemy ją od lekarza, to musimy iść do apteki i przyjść z tą szczepionką, jeszcze nie rozmrażając jej, wrócić do lekarza. W punktach aptecznych, z tego co wiemy, we Wrocławiu jest około 50 już aptek, które takie punkty prowadzą. Po prostu przychodzimy i możemy momentalnie od farmaceuty otrzymać receptę i szczepienie, z tym, że pamiętajmy, że no, trzeba się umówić. No, trzeba albo się zarejestrować przez konto pacjenta, albo nawet zadzwonić do punktu szczepień.
Tak, możemy zrobić w samej placówce, w aptece również.
Tak, ponieważ te szczepionki
są... Ponoć to idzie bardzo sprawnie.
No, jak no, włączono w cały ten proces inspekcję sanitarną, więc też między innymi z tego powodu mamy dosyć dużo zamieszania ostatnio. W ciągu ostatnich dwóch dni poprzedniego tygodnia wydaliśmy ponad prawie 3,5 tysiąca szczepionek, także jest to rzeczywiście ogromny wysiłek. Ale właśnie mówię o tym, że trzeba się zarejestrować, no bo żeby te szczepionki się nie marnowały. System w tej chwili działa w ten sposób, że apteki, przychodnie składają zamówienie, my otrzymujemy te szczepionki z centrali, no i jak najszybciej dysponujemy, ponieważ niestety te na COVID mają stosunkowo krótki okres przydatności do użycia. Stąd też konieczne jest umówienie się, rejestracja, wtedy my dostajemy zapotrzebowanie, punkty szczepień w aptekach, w przychodniach otrzymują od nas szczepionki i rzeczywiście sprawnie wtedy warto się zaszczepić, nie marnując, albo marnując jak najmniej tych dawek.
Spodziewaliśmy się, panie doktorze, że WHO ogłosi w końcu koniec pandemii. Jeszcze tego nie zrobiła. Dlaczego?
No szczerze mówiąc, pandemia jest zakończona, także to...
No ale formalnie dalej ją mamy.
No rzeczywiście chyba jest tak, że jakiegoś oficjalnego komunikatu nie było, ale patrząc na sytuację epidemiologiczną i przede wszystkim na decyzje w Polsce, no pandemii nie ma. W związku z powyższym nie ma tutaj obostrzeń, nie ma tych wszystkich problemów, które niósł COVID. Dzisiaj zresztą wiemy, że niektóre działania były z pewnością za bardzo, można powiedzieć, restrykcyjne. Nie ma woli politycznej do tego, żeby przeanalizować ten okres rzetelnie. Dalej mamy niestety skrajne opinie i skrajne komentarze. Ostatni raport NIK-u jest w ogóle dla mnie zadziwiający, no bo stawiać zarzut, że za dużo szczepionek kupiono, wystarczy sobie wyobrazić, co by było, gdyby kupiono ich za mało. Więc jest widać, że wszystko jest upolitycznione i jest to bardzo niebezpieczne. Nie tylko jak widzimy sytuację w tej chwili wojenną, ale również nasze codzienne życie.
A czy dalej działają ruchy antyszczepionkowe?
Oczywiście, aktywnie? Że tak. No, mamy nawet w parlamencie zespół do spraw zdrowia Polek i Polaków, bodajże tak to się nazywa, ten dziwny twór, gdzie korzystając z autorytetu parlamentu zapraszani są antyszczepionkowcy, przeróżni ludzie z środowisk, często już z odebranym prawem wykonywania zawodu na przykład, którzy głoszą różne herezje i teorie spiskowe, strasząc społeczeństwo. Jak już wspomniałem, no wszystko jest upolitycznione. Nawet tego typu temat nie ma żadnego wstydu, żeby po prostu wykorzystywać to do uzyskiwania taniej popularności. No bo to daje oczywiście sukces wyborczy.
A zdarzają się ataki na sanepid wrocławski?
No na razie mamy spokój, natomiast jesteśmy zasypywani przeróżnymi dziwnymi wnioskami o dostęp do informacji publicznej, które oczekują od nas przetwarzania gigabajtów informacji, deklaracji na temat rzeczy, na których się nie da zdeklarować. Także ta walka trwa. Ruchy antyszczepionkowe wręcz przygotowały gotowe pisma dla rodziców, w jakiś sposób uchylać się od szczepienia, udając, że się chce zaszczepić. No jest to dla mnie zdumiewające, no ale faktem jest, że nasz stan systemu prawnego jest dramatyczny i się nic nie zmienia na razie, więc nie dziwię się, że w tej dziedzinie wykorzystywany jest po prostu ten bałagan legislacyjny i ten bałagan prawny.
Jak wygląda ewidencja szczepień?
No tu jest trochę kłopot, bo jesteśmy po wielkiej kontroli w skali kraju tego procesu. No powiem tak, no na razie oczywiście dane są analizowane, natomiast system, który działa na zasadzie takiej, można powiedzieć, zaleceń, słabo działa. No lekarze po prostu nie zgłaszają na przykład osób nieszczepionych. Mam wrażenie, że troszkę jakby osłabła ta tendencja kontroli tych szczepień, tego dzwonienia, przypominania. Jest to duży kłopot. Znaczy ja się trochę nie dziwię akurat środowisku medycznemu, bo oni już są tak zawaleni statystyką i przeróżnymi sprawozdaniami, że jeżeli nie muszą czegoś robić, to oni się nie przykładają, a jeżeli się ich do tego zmusi, to dla pacjenta będzie coraz mniej czasu. Dlatego ja cały czas upatruję nadziei w tym, co zapowiedział główny inspektor sanitarny. Rzeczywiście te dane są najlepszym przykładem, że ten system trzeba zinformatyzować i zautomatyzować, co możemy zrobić, ponieważ naprawdę dzisiaj systemy informatyczne są już tak zaawansowane, że nie ma problemu, żeby choćby na przykład tak jak są rozliczane szczepienia płatne z funduszem, żeby tak samo były monitorowane szczepienia obowiązkowe, które są bezpłatne.
No niedawno 8 wojewódzkich szpitali na Dolnym Śląsku otrzymało takie pieniądze z KPO właśnie na cyfryzację w swoich placówkach, ale to też pokazuje, że nie wszystkie. Zapaść w ochronie zdrowia, to słyszymy z ust polityków, ekspertów, personelu medycznego. Czy nowi wiceministrowie, zdaniem pana doktora, bezpartyjni specjaliści, to lekarstwo?
Trzymam kciuki za panią minister, zresztą jak za każdych ministrów zdrowia, a oczywiście nic się nie zmieni niestety przez najbliższe lata. Jeżeli ktoś mówi...
Mało optymistycznie pan mówi, panie doktorze.
Znaczy, ja po prostu zbyt długo siedziałem w polityce. Jeżeli ktoś opowiada takie bajki, prawda, że teraz odpolitycznienie ministerstwa coś zmieni, no to ja się pytam, co było w poprzednio, dlaczego tamto było upolitycznione. Akurat uważam, że tam była całkiem niezła ekipa, no może poza panią minister, która się nie znała, ale starała. Kłopot jest jeden. Minister zdrowia musi mieć tak silną pozycję partyjną, żeby wymusić na swoich towarzyszach partyjnych działania, które niestety nigdy nie będą będą zawsze zagrożeniem na kolejne wybory.
Czy jakaś recepta na Ochrona zdrowia?
No nie recepta, upolitycznić działania. Tu po prostu trzeba decyzji politycznych, trzeba zmiany organów założycielskich, trzeba przymuszenia do pewnych zmian. Szczerze mówiąc, z takim łezką w oku czytałem program pani minister, który ma tu zrewolucjonizować ochronę zdrowia i to ma polegać na tym, że odtwarzamy, że dajemy możliwość odtworzenia zespołów opieki zdrowotnej sprzed reformy i dajemy możliwość łączenia szpitali czy zakładu opieki zdrowotnej pomiędzy organami założycielskimi. Ja to robiłem ćwierć wieku temu, także nie wiem, co to jest za możliwość. Wiadomo, że z tej możliwości nikt nie skorzysta, ponieważ system nastawiony jest na konkurencję i tego nie zmieniono. I każdy dyrektor dba przede wszystkim o swoją jednostkę, bo taka jest jego rola. A system na tym cierpi, bo konkurencja niestety, szczególnie jeśli chodzi o szpitalnictwo, pochłania olbrzymie pieniądze i zabija tak naprawdę, no można powiedzieć, sytuację, w której pacjent powinien być podmiotem tego systemu.
Doktor Paweł Wróblewski, szef wrocławskiego sanepidu i prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy. Dziękuję i zdrowia również. Przede wszystkim.
Tak jest, najważniejsze i nie bać się szczepień, szczepmy się.
Poranny gość Radia Rodzina.